Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam Was, kochani młodzi. Czas wzrastania to audycja, jak zwyczajnie każdy piątek, dla młodych ludzi. Tematem, jaki dzisiaj pragniemy zaproponować Wam, to media i manipulacja, wychowanie do odpowiedzialnego odbioru mediów. A zaproszonymi gośćmi do naszego studia w Toruniu są ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent to jest dokładnie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz też członek Rady do Spraw Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski z diecezji zielonogórskiej, prawda?
Jeżeli tak, się... stamtąd pochodzimy.
Stamtąd właśnie ksiądz pochodzi. I tak samo mamy członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a poprzednio senatora PiSu, pana Piotra Boronia. Serdecznie witam. Drodzy nasi goście, temat myślę bardzo, bardzo interesujący, ale na samym początku być może to zabrzmi tutaj od przedstawiciela Radia Maryja troszeczkę dziwnie, ale postawię to pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak manipulacja w mediach?
Istnieje chyba od początku mediów i istnieje również przed mediami, ponieważ ludzie w kontaktach ze sobą posługiwali się manipulacją celem przekonania kogoś do czegoś, zniechęcenia. To w jakiś sposób leży w naturze ludzkiej. Czasem nawet jest to nieświadome, a mimo to dochodzi do manipulowania. Oczywiście sprawy zaszły znacznie dalej niż nieświadome manipulowanie. Są bardzo konkretne kampanie, są bardzo konkretne cele do osiągnięcia, czy to sprzedaż jakiegoś towaru, czy to zniechęcenie do jakiejś idei, czy na przykład zniechęcenie do religii, o czym tutaj możemy też mówić przy okazji tej audycji.
Ja tutaj może też bym skorzystał z okazji i tak szczerze podziękował dla Radia Maryja za podjęcie się takiego tematu związanego z manipulacją, z mediami, skierowanego do młodzieży. Dlatego, że mając przyjemność funkcjonować całe lata mojego kapłaństwa z młodymi ludźmi poprzez przede wszystkim Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, cały czas człowiek doświadcza, jak funkcjonują młodzi ludzie i w jaki sposób potrafią stawać się na celowniku kogoś, czegoś, by przejmować jakby duszę i umysły młodych ludzi. I tutaj po prostu ta audycja, która jest skierowana do młodzieży, jest kapitalną okazją, żeby z młodzieżą porozmawiać właśnie o tym świecie, w którym żyją, w którym funkcjonują, w jaki sposób go także tworzą, by ich obecność w tym, co jest, nie była tylko taka statyczna, bierna, odbiorcza, ale by młody człowiek potrafił, umiał poruszać się w tym wszystkim, co go po prostu otacza, jeżeli chodzi o media, o informacje, przekaz obrazu, przekaz słowa, przekaz pewnych określeń treści, bo to nie jest takie łatwe zadanie. Jest spora grupa młodzieży, która albo nawet nie uznaje, że jest manipulowana, tylko po prostu uważa, że tak świat wygląda. Jest jakaś grupa młodzieży, która mówi, no tam gdzieś manipulują, ale ich pojęcie manipulacji sprowadza się do tego, że reklama czasami coś gdzieś przekłamuje. Oni sprowadzają manipulacje bardzo często tylko do reklamy, do produktu, że tam i mówią, że to świetne, a to wcale takie świetne nie jest i tak dalej. I bardzo trudno jest czasami młodzieży zauważyć, nie wszystkie oczywiście, ale jest jakaś grupa, zauważyć, że w wielu sprawach światopoglądowych, ważnych dla ich życia, celu, sensu życia, no po prostu niestety przychodzą te ewangeliczne, biblijne wilki, o których się mówi i po prostu wdzierają się w psychikę młodego człowieka.
To były uwagi księdza Zbyszka, a co pan minister Piotr Boroń?
Ja mam taką prośbę, propozycję, jeżeli można, znając swoją słabość, a mówimy o zagrożeniach, wiem, przynajmniej u siebie coś takiego znajduję, że jeżeli ktoś mi mówi, albo mam sam sobie powiedzieć, żeby nie przechodzić przez ulicę w jakimś niedozwolonym miejscu, w jakimś ruchliwym miejscu, gdzie istnieje zagrożenie samochodami, jeżeli mam na przykład ubrać czapkę, bo jest chłodno i mogę się przeziębić, to ja to sobie dość lekceważę, ponieważ mamy tutaj mówić o zagrożeniach, więc mam taką propozycję. jeżeli ktoś zechce oczywiście, to bardzo proszę pomyśleć o tych zagrożeniach, o których będziemy tutaj mówić, nie biorąc tego do własnej osoby, ale myśląc o bądź to swoim rodzeństwie, bądź dziewczynie, chłopaku, kimś, kto jest dla nas drogi. Pomyślmy, jakie na niego mogą czekać zagrożenia i czego chcielibyśmy uniknąć w stosunku do tej osoby kochanej przez nas.
Panie ministrze, myślę, że to jest bardzo, bardzo trafna metoda. Może postaramy się rzeczywiście w takim kierunku pójść, bo rzeczywiście my zazwyczaj nie widzimy niebezpieczeństw, które nam grożą.
No, my jesteśmy, jak to się mówi, często chojrakami, prawda? Nie ubiorę czapki, przejdę szybko przez ulicę, nic mnie nie przejedzie. Ale jeżeli ja mam na przykład powiedzieć do kogoś mnie bliskiego, no uważaj, uważaj tam, ja drżę, czy on na przykład pojechawszy gdzieś samochodem, czy on wróci, nie będzie stłuczki, to ja się znacznie bardziej wtedy troszczę o tą osobę.
Drodzy nasi goście, przed sobą mam akurat słowa, które kiedyś do młodych ludzi, właśnie do młodzieży powiedział w kontekście mediów Jan Paweł II. Jeżeli pozwolicie, to właśnie też przypomnę młodym ludziom słowa autorytetu, a też mogą być potwierdzeniem tego, co już nasi goście stwierdzili. Tak mówi Jan Paweł II, że waga i ostateczne znaczenie środku społecznego przekazu zależą ostatecznie od tego, jaki użytek czyni z nich ludzka wolność. Od was zatem, od tego, jakie wykorzystacie, od zdolności krytycznych, z jakimi będziecie z nich korzystać, zależy, czy owe środki będą służyć waszej formacji ludzkiej, chrześcijańskiej, czy przeciwnie, obrócą się przeciwko wam, przytłaczając waszą wolność i niwecząc wasze pragnienie autentyczności.
Ja myślę, że warto tutaj powiedzieć, zaznaczyć, a w ogóle tak zaapelować do wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie do tego młodego pokolenia, żeby dzisiaj spróbowali w jakiś szczególny sposób zaangażować się w te audycje poprzez dokonanie także pewnej autorefleksji nad samym sobą, nad jakąś analizą pewnych własnych spostrzeżeń, obserwacji. Dam prosty przykład. Jak młody człowiek dzisiaj mógłby w pewnych rzeczach troszeczkę się też odnaleźć, znajdując także i to dzisiejsze zagadnienie naszego tematu. Otóż proszę zobaczyć, że żadne zjawisko nie bierze się często bez żadnego kontekstu historycznego. I dlatego warto, żeby dzisiejsza młodzież zwracała uwagę także na to, co jest dzisiaj w kontekście tego, co kiedyś było. My żyjemy w państwie, które przez 50 lat przeżywało bardzo trudny czas komunizmu, mówiąc tak uproszczenie, ale to był czas także wielkiej manipulacji medialnej i nie tylko medialnej, światopoglądowej na umysłach, sercach młodych ludzi. Z manipulacją miało się do czynienia na każdym kroku, nie tylko w telewizji, nie tylko w radiu, ale także w szkole. Na fizyce, na chemii, na biologii uczono, że jedyny słuszny światopogląd jest materialistyczny, prawda? Przypominano ciągle jakichś rzekomych naukowców, którzy wyznawali materializm i tak dalej. Młody człowiek był manipulowany nawet na przedmiotach ścisłych, prawda? I teraz jest ważne, żeby dzisiejszy człowiek młody wiedział, że my mieliśmy taką historię, że my po prostu takie doświadczenia posiadamy. I w tym kontekście również młody człowiek powinien rozumieć, że dzisiejsi ludzie, którzy funkcjonują w mediach, też są wychowani przez tamtą epokę. Też niejednokrotnie żyją i funkcjonują ci, którzy nieetycznie postępowali przez całe lata, używając mediów czy innych rzeczy, by kształtować, po prostu ideologizować środowisko. I jeżeli my poznamy troszeczkę bardziej historię, to też będziemy wrażliwsi na to, co jest dzisiaj, i tak łatwo nie damy się po prostu wyprowadzić. Dam przykład. Było jakieś wydarzenie nie takie dawne, kiedy to jakaś kartka rzekomo przyszła do kogoś, mówiąc o tym, że to właśnie ludzie, słuchacze Radia Maryja teraz komuś wygrażają tam na jakiejś kartce pocztowej, prawda? No wszyscy znamy, wiemy, co to było. Ale teraz człowiek, który zna historię, to bardzo łatwo, zupełnie inaczej będzie patrzył na to zjawisko. Otóż w okresie komunizmu jedną z metod wzbudzania sensacji u ludzi i zainteresowania ich pewnymi innymi sprawami było to, że dziennikarze sami pisali pewne listy do gazet na przykład, sami preparowali pewne teksty jakoby od jakiegoś czytelnika i później bardzo robili wywody po prostu nad tym znanym zjawiskiem. I teraz jeżeli młody człowiek będzie po prostu wiedział, że taką mieliśmy historię, tego typu rzeczy były, to ten młody człowiek na dzisiaj takie fakty w taki sposób podawane też będzie inaczej po prostu patrzył. Taki może za długi trochę wywód na temat historii, ale warto, żeby się uczyć także tego, co było, żeby rozumieć to, co jest dzisiaj.
Cytat tego, co powiedział Ojciec Święty, jeszcze powoduje u mnie jedną refleksję. To świetnie, że właśnie zaczynamy od tej osoby tak przez nas szanowanej, no osoby przecież świętej. To był człowiek, który niezwykle doceniał rolę mediów i przyjmował wynalazki techniczne dosłownie entuzjastycznie. Choć równocześnie bardzo był zatroskany o to, jaki użytek się z nich zrobi. Myślę, że z tego wynika jeszcze bardzo ważne dla nas przesłanie. Nie bójmy się mediów. Starajmy się umiejętnie z nich korzystać. To jest chyba najważniejsze. Jest takie bardzo dobre określenie. Jeżeli mieszkasz z dziećmi nad morzem, to nie odgradzaj się murem od wody, ale naucz dzieci pływać. Niech to będzie też jakimś przesłaniem do naszej dalszej rozmowy.
Tutaj warto chyba też, zachęcając młodzież do interesowania się tego typu obszarem, zagadnień, tematami takimi, zwrócić uwagę na to, że dzisiejszy młody człowiek kiedyś też w przyszłości będzie rodzicem. I ten młody człowiek powinien umieć podejmować także i takie tematy i troszeczkę na nich się znać. Raczej trudno jest powiedzieć, że w temacie mediów czy manipulacji można zostawić wszystko dla wychowywania czy edukowania poprzez szkołę. Tu jest ogromna rola takiego indywidualnego, pojedynczego człowieka funkcjonującego w środowisku rodzinnym. Dzisiaj młody człowiek, tak funkcjonujący, a nie inaczej w mediach, będzie przenosił swoją kulturę medialną na następną swoją rodzinę, którą będzie zakładał, na później na swoje młodsze pokolenie, na dzieci, na wnuków. I to jest ogromna właśnie więc sprawa, żeby młody człowiek dzisiaj widział potrzebę dobrego poruszania się w tym temacie, mając świadomość, że to jest budowanie swojej przyszłości w pewnym sensie.
No, w tym zawiera się również postulat jak tylko możliwie najczęstszego wspólnego odbierania treści płynących z mediów. Na przykład w gronie rodziny, na przykład w gronie przyjaciół, ale takich, którzy potrafiliby razem z nami przeanalizować pewne treści. Szczególnie ważne chyba, aby nie pozostawiać zupełnie małych dzieci sam na sam z mediami, bo tutaj funkcjonują przeróżne zagrożenia. To nawet nie mam na myśli tych, które najbardziej by się kojarzyły, czyli jakaś pornografia czy przemoc, ale zwyczajnie umiejętność odbierania pewnych treści, które to mogą rodzice pomóc. Również tu się zwracam do młodych, które wam mogą rodzice, ojciec czy matka wyjaśnić na przykład z różnego rodzaju wiadomości, uzupełnić jakąś wiadomość, podać coś, co było wcześniej w tym temacie. Na przykład pojawia się jakaś wiadomość z jakiegoś państwa, na przykład afrykańskiego i jest ona wyabstrahowana dosyć. I tu ktoś może przyjść z pomocą i dać pewien na przykład rys historyczny, że coś wcześniej w tym państwie się działo i wtedy ta wiadomość jest pełniejsza, rozmawia się o tym. A jest sporym niebezpieczeństwem w odbiorze mediów, że jesteśmy bardzo przy nich osamotnieni. To jest z jednej strony dobrodziejstwo mediów, że mają szansę przełamać naszą samotność, ale w tym tkwi również niebezpieczeństwo, że mogą nas wyłączyć z jakiegoś przyjaznego środowiska żywych osób, a mogą spowodować, że szczególnie jako młodzi ludzie znajdziemy się sami wobec takich czy innych mediów i to nas odciągnie od żywych ludzi.
Jest prawdą, że od początku też naszego programu chcemy widzieć pozytywy i tak jak i Ojciec Święty sam powiedział, rzeczywiście Kościół sam widzi w mediach jako ogromną szansę dla rozwoju człowieka, dla jego potrzeb duchowych i dla wszelkich jego ludzkich potrzeb. Zanim mam szereg pytań i tu i tak do księdza Zbyszka, jak i do pana ministra, ale może najpierw do pana ministra bym się zwrócił jeszcze z takim pytaniem. Słyszy się, że w ogóle podstawowym zagrożeniem to dla człowieka współczesnego to świat wirtualny wytworzony przez media. Co dzisiaj rozumiemy pod tą tezą?
To jest temat, który jest od dawna podejmowany przez środowiska naukowe i to jest kwestia, w której ofiarą pada wiele osób, w tym wielu młodych. Wirtual, czyli jakiś świat nierealny, w który przechodzimy, jeżeli od czasu do czasu, jeżeli mamy swobodę w powracaniu do świata realnego, to dobrze. To jest to jakaś na przykład zabawa w jakąś grę komputerową. Tu mogą być jakieś inne zagrożenia, oczywiście agresji na przykład, którą nasiąkamy, ale jeżeli umiemy w stosownym czasie, na przykład przez siebie określonym, to może być bardzo wymierne, że na przykład będziemy grali około godziny na komputerze i potem powrócimy sobie na przykład do odrabiania zadań czy do jakichś czynności, które są w naszym świecie realnym. To dobrze, to znaczy, że my panujemy. Natomiast jeżeli popadamy, można powiedzieć, zanurzamy się po czubek głowy w świecie wirtualnym i później mamy trudności z powrotem do świata realnego, to znaczy, że powinna się zapalić czerwona lampka. To znaczy, że jest to rodzaj schizofrenii, a może już nawet gorzej. Może zanurzyliśmy się już tak w ten wirtualny świat, że trudno nam będzie odnaleźć się w świecie realnym. Oczywiście świat wirtualny posiada pewne atrakcje i pozbawiony jest takich obciążeń, które wiążą się z cierpieniem w świecie realnym. Zauważmy, że tu zresztą bije się na alarm, że bardzo często adresując różnego rodzaju treści do wyobraźni naszej, oferuje się, że wszystko jest lekkie, łatwe, przyjemne. Na przykład w grach stajemy się panami sytuacji, zarządzamy całymi państwami, po czym powracamy do naszego realnego świata i okazuje się, że mamy po prostu przygotować się do jakiegoś egzaminu, który jest za 2-3 dni. No, zderzenie z tym światem realnym często jest dosyć przykre, bo tam panowaliśmy, rozwalaliśmy czołgi, samoloty, a tymczasem czeka nas ciężki egzamin. Jednakże nie możemy poddać się temu światu wirtualnemu, bo stworzeni jesteśmy do życia w świecie realnym.
Ja bym tak dla młodzieży tutaj teraz zaproponował może, żeby spróbowali jakby przyjrzeć się samemu sobie, czy nie zachodzi u nich już pewne zjawisko. Ostatnio, nie tak dawno, pojawiły się badania, które wskazały, że w młodzieży, w ich psychice, w ich emocjach, w wyniku korzystania z internetu zachodzą pewne zmiany w przeżyciach. Otóż okazuje się, że młody człowiek, czasami nawiązując kontakt z innym młodym człowiekiem przez internet, przez jakieś te nośniki takich komunikatorów, gdzie oni sobie gadają, piszą, jakieś tam sobie mailują coś, czy nawet rozmawiają czasami już, no to po prostu oni się nie widzą, oni się nie znają. To jest ktoś, kogo on poznaje przypadkowo w internecie. Zaczyna się pewien dialog, nawiązują pewien kontakt i nagle się okazuje, że ten ktoś nieznany, nieznajomy, taki po tej drugiej stronie jakby tego komputera, jest jakiś tajemniczy, nie do końca odkryty i tego młodego człowieka to zaczyna pociągać i fascynować. Ta tajemniczość tego kogoś nieznajomego, kto też się bardzo często elegancko, pozytywnie, świetnie prezentuje jako taki świetny, super drugi przyjaciel taki, że hej. Miłość w ogóle taka nadzwyczajna, gdzieś wydobyta w końcu spod ziemi. I co się zaczyna dziać? człowiek młody zaczyna nawiązywać z tym kimś drugim tak bliską emocjonalną relację, że zaczyna tracić relację z otoczeniem wokół siebie, które ma codziennie, czyli z rodziną, z kolegą z klatki, z podwórka.
Oni przegrywają tą rywalizację.
Oni przegrywają. I nagle się okazuje, że wytwarzają się więzi z wirtualnie poznanym człowiekiem, nieznanym człowiekiem, tak silne, że przebijają więzi dotychczasowych przyjaźni, dotychczasowych po prostu znajomości. I ja mam takie więc pytanie. Niech młodzi ludzie się zastanowią nad tym, czy już nie zaobserwowują u siebie takiego zjawiska, że on się zaczyna wyizolowywać ze swojego normalnego, naturalnego otoczenia, środowiska, rodziny, kolegów, znajomych i zaczyna po prostu żyć i coraz więcej tylko tym środowiskiem osób wirtualnie poznawanych, tych takich tajemniczych, że tak powiem.
To są zjawiska, które już nawet znalazły usankcjonowanie w postaci pewnych stowarzyszeń, które grupują się wokół na przykład jakiegoś serialu. Przeżywają ten serial tak, jakby on dział się rzeczywiście. Co więcej, dzisiaj modnymi stają się metody wpływania na dalszy rozwój wypadków w danym serialu, czyli tym bardziej możemy się jeszcze utożsamić z jego akcją. Podkreślam, lubimy seriale, to dobrze, jeżeli dają nam rozrywkę, to dobrze, jeżeli dzięki nim się czegoś nauczymy. Natomiast z chwilą, gdy zaczynają panować nad nami, to musi być dla nas sygnał: uważaj, ponieważ ty się stajesz niewolnikiem.
Tutaj młody człowiek sam w sobie musi jakby obudzić zdolność do pewnej autorefleksji, do pewnego własnego oceniania postępowania, bo nie zawsze w tą przestrzeń mogą wejść, potrafią wejść rodzice czy inni. I dlatego apel do młodych ludzi właśnie o to, żeby też obserwowali samych siebie.
I obserwowali nawet swoich rodziców czasem, którzy potrafią o świecie zapomnieć i z głową w telewizorze na przykład albo w komputerze spędzić 7 godzin dziennie.
Myślę, że jak tylko przyjdzie czas na telefony, młodzi ludzie chętnie z nami się podzielą, jak oni w tym świecie się też poruszają. Ja do księdza Zbyszka i też do pana ministra właściwie mam następne pytania. Jesteśmy przy wychowaniu do odpowiedzialnego odbioru mediów i oczywiście od początku może żeśmy to nie ukazali jasno, ale nam chodzi o media, wszystkie media, o telewizję, o radio, o internet. Wszystko, co jest związane z mediami. Rodzi mi się takie pytanie. Co znaczy w ogóle krytycznie odbierać media? Ten zmysł właśnie krytyczności. I czego słuchać, a może jak słuchać? Metody i oglądać. Oczywiście słuchanie, oglądanie. To, co nasza relacja do mediów.
Mam w pamięci, jak to była połowa lat 70., jako bardzo młody wówczas jeszcze człowiek, trafiłem przypadkiem na pewien wykład, no można powiedzieć w ramach takiego drugiego obiegu informacji, i tam prelegent pokazał kilkanaście sposobów manipulowania przez media. Jednym z nich, pamiętam to bardzo dokładnie nawet, to mi tak szczególnie utkwiło, mówił o tym, jak pokazywany jest Edward Gierek. I zaznaczył, że kamera zawsze pokazuje go od dołu, z tak zwanej żabiej perspektywy, i wytłumaczył od razu jako psycholog, że to od razu powoduje u nas, że czujemy do niego znacznie większy szacunek niż kamera pokazałaby go z góry, bo wtedy tak jak my byśmy na niego patrzyli z góry, jako na przykład na człowieka niższego od nas, a zatem mamy pewnego rodzaju przewagę i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy, jeżeli filmowany był zawsze z dołu, widać było bardzo dobrze jego pierś, jego mocne ramiona, to był postawny człowiek, ale jeszcze na wszelki wypadek filmowanie z dołu jeszcze bardziej podnosiło jego autorytet. To powiedzmy jedna ze sztuczek. I ja z tym się zapoznałem, mając wówczas ledwo ponad 13 lat. Zrobiło to na mnie wielkie wrażenie, bo ktoś otworzył przede mną przynajmniej jakieś jedno małe okienko i mogłem coś więcej zrozumieć ze sposobu manipulowania mediami. I na to przynajmniej byłem już odporny. Poza wszystkim było to bardzo ciekawe.
Myślę sobie, że mówiąc o krytycznym podejściu, ja bym to jakby dla młodzieży trochę uprościł. Że, droga młodzieży, spójrzcie na to w bardzo zwyczajny sposób. Chodzi o to, żebyś poznał prawdę. żebyś poznał prawdę. Czyli krytyczne podejście do jakiego rodzaju mediów polega na niczym innym, jak na poszukiwaniu prawdy. Ja tutaj może bym dał kilka takich praktycznych wskazówek, jak można to po prostu osiągać i jak można to robić. Otóż warto, załóżmy, że tu mamy jakiś program, czy jakiś artykuł w gazecie, czy w internecie, na jakichś stronach mamy jakieś publikacje, jakieś informacje. Warto sobie zadać pytanie takie. Kto to pisze? Kto to pisze? Zawsze młody człowiek powinien sobie postawić pytanie, kto jest autorem tego tekstu? Nie ma takiej sytuacji, że tekst jest w ogóle kompletnie niespójny z autorem. Tekst jest dlatego, bo autor go stworzył, autor go podaje i autor jest zainteresowany, żeby to szło. A więc oprócz tego kto? Stawiamy sobie pytanie, jaki cel sobie stawia autor i co chce przez to osiągnąć. Takie pytania młody człowiek musi sobie umieć po prostu stawiać. Kolejne pytanie, trzecie, to jest pytanie, kto jest właścicielem tego nośnika? Kto jest właścicielem tego medium, przez które otrzymuje informacje? Czy to będzie artykuł w gazecie? To pytam się, kto jest właścicielem gazety? Bo ja wtedy będę lepiej rozumiał, dlaczego ten ktoś właśnie takie rzeczy podaje. Jaki profil ma dana więc gazeta? I teraz proszę zobaczyć taką rzecz. Jeżeli są media, które nie są mediami polskimi, to te media, nie będąc polskimi, nie będą młodzieży wychowywały patriotycznie. Generalnie to jest taka zasada. I teraz młody człowiek musi rozumieć, dlaczego wiele historycznych, pięknych rzeczy o Polsce nie ma w wielu mediach. Dlaczego musi rozumieć, nie ma jakiegoś bogatego materiału kształtującego myślenie patriotyczne u młodych ludzi. Ponieważ autorzy, właściciel nie są zainteresowani tym, żeby w ogóle budować tego typu obszar. I młody człowiek wtedy nie będzie myślał, że patriotyzm jest niemodny, że patriotyzm jakby po prostu jest czymś takim, takim wstydliwym nawet, takim jakimś, że to tylko jacyś dziwni ludzie się zajmują sprawą patriotyzmu. To jest taki jeden z drobnych przykładów, ale stawiamy sobie pytanie, jaki jest cel, kto to pisze, w czym to jest umieszczane, kto jest właścicielem. Ja zachęcam młodych ludzi do takiej refleksji.
Na początku audycji ksiądz zapytał, czy manipulacja w ogóle istnieje tak prowokacyjnie. Otóż ja w takim razie w stosunku do tego, co ksiądz powiedział, chcę się posunąć jeszcze dalej, do obszaru, który wydaje się obszarem pełnej wolności, mianowicie do komentarzy, które są dzisiaj bardzo mocne, są opiniotwórcze i są wyświetlane pod artykułami jakimiś na portalach. Są wysyłane przecież z wolnej, własnej woli przez czytelników, czyli wydaje się, że są miarodajne dla społeczeństwa. Otóż pamiętajmy również, do kogo portal należy. I było takie doświadczenie przeprowadzone w roku 2005 w świecie nauki, bardzo znane, często cytowane. Wówczas jeden z Polaków mieszkających zresztą na terenie Niemiec w kampanii wyborczej wysłał do czterech najbardziej poczytnych portali internetowych po 50 krytycznych uwag pod adresem obu wybijających się kandydatów. A potem skrupulatnie liczył, ile tych merytorycznych, zawsze krytycznych uwag zostało zamieszczonych. I proporcja mniej więcej była taka, że około 25-30 krytycznych uwag więcej było pod adresem tego samego kandydata na wszystkich czterech portalach. Już sam fakt, że wymyślimy jakąś naszą uwagę pod jakimś adresem, jakiś komentarz, musimy pamiętać, że niekoniecznie zostanie zamieszczona. Myślę, że warto takimi uwagami dzielić się również z naszymi znajomymi, ale czytając, zwróćmy też uwagę na to, że jest pewne sito i nie wszystkie uwagi, które czytamy w internecie, przecież pisane tak niby niezależnie, tam trafiają.
Ja bym tutaj jeszcze więc zachęcał młodzież do tego, żeby bardzo mądrze, spokojnie uczyła się weryfikować wiedzę, którą się słyszy. Znowuż powrócę do pewnych spraw związanych ze szkołą. Otóż proszę zwrócić uwagę, że na lekcjach historii, do dziś jeszcze tu i ówdzie to się przejawia, bardzo mocno zawsze krytykowano wszelkie zrywy powstańcze Polaków. Złe, niedobre, nieprzemyślane, nieumiejętne, skazane na klęskę od razu i właściwie to byli wariaci, którzy tylko prowadzili do kolejnej klęski. Dlaczego tak robiono na lekcjach historii, tak przedstawiano nam historię i jeszcze dzisiaj czasami tego echo ciągle mamy? Po to, żeby już w młodych ludziach kształtować postawę niechęci do jakichkolwiek patriotycznych, wolnościowych działań. Żeby ci młodzi ludzie mieli w głowę wbite nigdy żadnych powstań, nigdy żadnych zrywów wolnościowych. I teraz dlatego zachęcam młodzież, żeby miała oczy i uszy szeroko otwarte, żeby po prostu weryfikowała wiedzę, którą słyszy, wiedzę, którą poznaje, informacje, które otrzymuje. Zawsze szukajcie kilku źródeł, zawsze szukajcie komentarzy, zawsze próbujcie w ważnych sprawach spytać kogoś o recenzję, ale też osobę, która cieszy się jakimś szacunkiem, uznaniem, autorytetem, bo nie zawsze kolega czy koleżanka będzie tutaj dobrym w tym przypadku jakby rozwiązaniem.
Dobrze, że ksiądz użył właśnie tego przypadku. Ocieramy się tutaj o zjawisko, które często spotyka się z krótką negacją, ze stwierdzeniem, że to jest widzenie świata poprzez jakąś teorię spiskową. Jeżeli byśmy powiedzieli do powiedzmy przeciętnego odbiorcy, że coś zostało zaplanowane, że na przykład przez media przechodzi fala kampanii, która ma osiągnąć jakiś efekt, to zazwyczaj skwituje nas właśnie tym stwierdzeniem, a dopatrujesz się w tym zbyt wiele, wszędzie widzisz konspiracje i tak dalej, nie ma co z tobą gadać. Otóż zapewniam, zresztą nawet to jest często dofinansowywane, przecież to jest działanie różnego rodzaju organizacji. Są wszemi wobec znane kampanie na przykład na rzecz równouprawnienia kobiet, na rzecz eliminacji przemocy w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. No więc jeżeli istnieją na przykład takie kampanie, to dlaczego ktoś nie miałby wymyśleć kampanii również w jakimś innym celu? Tutaj ksiądz arcybiskup Nycz, z tego co mi wiadomo, zaprotestował niedawno przeciwko kampanii, która miała na celu jakby zachęcenie do eutanazji, do poglądów zbliżonych do eutanazji, albo wręcz samej eutanazji. Czyli jakaś rzecz została wyłapana, prawda? Myślę, że również powinniśmy dopuszczać i ten pogląd, że przez różne media przewija się fala informacji, które mają na celu wzbudzenie u nas pewnej postawy w efekcie na przykład pracy przez 3 miesiące nad nami.
Panie ministrze, myślę, że ciągnąc też ten wątek, który został przez pana poruszony, rzeczywiście czasami jesteśmy zachęcani, a może szczególnie też jako chrześcijanie, katolicy, żebyśmy bardziej byli pozytywni w myśleniu, ale właśnie nasze doświadczenie obecne nawet i w Polsce uczy, że nie można być naiwnym wobec tego, co czytamy, wobec tego, co w telewizji i w mediach elektronicznych w ogóle spotykamy. Dlatego jak najbardziej powinniśmy mieć zaufanie, ale też to, że uczymy się na błędach, zaprasza nas do tego, byśmy tak naprawdę też ten aparat krytyczny w nas wyostrzyli. Prawda?
Ja myślę, że bardzo ważne to posiadać dobry fundament formacji w rodzinie i dopiero wtedy porywać się na przeróżnego rodzaju bodźce ze świata. To ważne, żebyśmy weryfikowali jakieś zachęty do jakichś postaw, czy wręcz pojedyncze informacje z tym, co, jak to się mówi, wynieśliśmy z naszego dobrego domu. Mam taką prostą propozycję i myślę, że to warto w coś takiego nawet się zwyczajnie zabawić. Jeżeli widzimy jakiś tytuł, na przykład artykułu prasowego, to przemyślmy sobie tytuł, nie wczytujmy się, można powiedzieć, z marszu w treść artykułu, tylko pomyślmy sobie, co my na ten temat sądzimy. A następnie, gdy przeczytamy artykuł, to skonfrontujemy z tym, co było tak naprawdę nasze. W ten sposób unikniemy poddania się choćby tokowi myślenia, które proponuje nam autor tego artykułu. Proszę zauważyć, ja tu bardzo wierzę w każdego z naszych słuchaczy, że on znajdzie właściwszą drogę i dopiero sobie ją porówna z propozycjami płynącymi od autora tegoż artykułu. Może się czegoś nowego dowie, a być może po prostu nie da się ponieść fali.
Ojciec tutaj wspominał o tym pozytywnym podejściu do pewnych rzeczy. Dla mnie to podejście pozytywne, ono nie powinno wykluczać w żaden sposób mądrości zwyczajnie. I pozytywne podejście jest także podejściem dla mnie jakimś optymistycznym, żeby znowu człowiek ciągle jakoś tam negatywnie do wszystkiego nie podchodził. Ale to także to optymistyczne podejście nie zakłada naiwności. I teraz proszę zobaczyć taką rzecz. Tutaj nie tak dawno na antenie Radia Maryja było spotkanie z księdzem Darkiem Śmieszkalskim, doktorem, autorem książki Partia Komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej. I on w tej książce zawarł całą analizę, taką dosyć porządną, materiałów, które przebadał, jak kiedyś manipulowano właśnie opinią publiczną, chcąc wywołać u ludzi określone postawy, określone myślenie, jak manipulowano w gazetach w czasie socjalizmu. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że młody człowiek jest kimś takim, że on lubi jakby w dużej mierze żyć zgodnie z tym, co jest modne, z tym, co jest na fali, z tym, co po prostu jest jakby nowoczesne, z tym, co jest takie jakby fajnie przedstawiane, jest takim autorytetem, jakąś modą. I co się dzieje więc? Proszę zobaczyć, że sondaże, badania opinii publicznej bardzo często z założenia są tak manipulowane, żeby wcale nie pokazały prawdy, ale żeby wytworzyły pewne przekonanie o jakimś kierunku, o jakiejś modzie, o jakichś tendencjach, żeby młody człowiek po prostu się w to wpisał i dał się temu wszystkiemu po prostu najzwyklej w świecie porwać. A mówię to w kontekście też tej książki, dlatego, że po prostu trzeba pamiętać, że wiara zawsze katolicka nasza tutaj przez 50 lat była zwalczana w sposób manipulacyjny. I młody człowiek, młody katolik powinien mieć świadomość, że porusza się w świecie bardzo mocno spenetrowanym przez ludzi zajmujących się manipulacją mającą na celu osłabienie po prostu Kościoła katolickiego i to szczególnie w środowisku młodzieży. I to też warto o to wiedzieć po prostu.
Jest takie powiedzenie, stary diabeł uczył, jeżeli chcesz zmanipulować kogoś, a uda ci się uzyskać z jakiegoś sondażu większość, która twierdzi tak, jak ty chcesz to narzucić, to zastosuj to. Będzie się wydawało wtedy odbiorcy, że będzie należał do tej zdrowej, mądrej większości, ponieważ większość zazwyczaj powinna mieć rację, prawda? Ale jeżeli już żywcem nie uda ci się tak tego sondażu skonstruować, no to wtedy posuń się do tego, żeby na przykład jakąś znaną osobę, a przecież zawsze jakąś taką gdzieś tam znajdziesz, pokazać na jej szczególnym, wyjątkowym, pojedynczym przykładzie pewien rodzaj zachowania, który chcesz uzyskać. Widzimy tutaj, że trzeba być krytycznym wobec obu tych manipulacji.
Tutaj też bym odwołał się do tego momentu, do tej sytuacji na dzień dzisiejszy powstały wokół Ojca Świętego Benedykta XVI. Proszę zobaczyć, jaka jest teraz walka, wojna, w związku z tym, że on w Afryce pewne rzeczy jasno, wyraźnie pokazał i powiedział. I teraz co się dzieje? Nagle mnóstwo środowisk postanawia w dużej mierze pójść na konfrontację, ośmieszając, kpiąc, poniżając, a wręcz nawet powodując wydrukowywanie wizerunku Ojca Świętego na różnych bardzo niegodnych produktach. I teraz młody człowiek, który przypomni sobie z Pisma Świętego wydarzenia z Efezu, kiedy apostołowie przybyli do Efezu, a zaczęli głosić Jezusa Chrystusa i to z dużym powodzeniem wielu ludzi się do nich przyłączało, to producenci, wytwórcy dóbr różnych przedmiotów do świątyń pogańskich stracili klientów i wystąpili przeciwko po prostu apostołom, przeciwko ich nauczaniu, tylko z powodu po prostu tego, że stracili kasę. I jeżeli dzisiaj młody człowiek będzie umiał to, co jest w Ewangelii, skonfrontować z tym, co się dzieje na świecie, nie będzie się poddawał tak łatwo tym tendencjom. I młody człowiek zrozumie, że 2000 lat temu Efes dzisiaj się powtarza.
Księże Zbyszku, panie ministrze, myślę, że czas naczetna malutki przerywnik muzyczny, a zdradzę naszym młodym słuchaczom, że propozycję piosenki, którą usłyszymy, dał sam pan minister Piotr Boroń, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a jest to Szklana Pogoda w wykonaniu zespołu Lombard. Szyby niebieskie od telewizorów, to właśnie, drodzy, wówczas było, kiedy mieliśmy biało-czarne telewizory, prawda?
Tak, pamiętny widok, gdy szło się ulicami po godzinie już nawet 17, to zazwyczaj to był kolor, który przeświecał przez szyby, przez firanki. Widziało się w domach ten kolor dominujący. Potem ludzie nawet powyrzucali trochę telewizorów przez okna, ale przecież od mediów nie uciekniemy. Korzystajmy z nich rozumnie.
Ale też przypominamy sobie takie chwile, kiedy już ludzie naprawdę mieli tej manipulacji dosyć, wystawiali, prawda, na zewnątrz te odbiorniki.
Czasem z hukiem przez okno wyrzucali.
Drodzy nasi młodzi słuchacze, przypominam nasze numery do studia w Toruniu. Dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Z Europy kierunkowy 00 48 56. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Zapraszamy do współtworzenia tego programu Czas Wzrastania. A my w międzyczasie może wykorzystujemy naszych gości. Jak widzicie, drodzy, są fachowcy i mają dużo do powiedzenia i zapewne też mają też dużo czasu w tej chwili, można powiedzieć, jeszcze dużo czasu, aby być do waszej dyspozycji. Korzystając z tego momentu oczekiwania na telefony, właściwie one już dzwonią, ale już może chciałbym zaznajomić z pytaniem, które mam właśnie do księdza Zbyszka, ale nie tylko. Z racji, że jest właśnie tym asystentem generalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, co względem na płaszczyźnie mediów właśnie robi to stowarzyszenie?
Muszę powiedzieć taką rzecz. Doświadczenie i działanie buduje się na przestrzeni dłuższego czasu. Więc to, co jest dzisiaj, to, co wykonujemy w tym obszarze, ono jest pokłosiem, wynikiem wielu lat już od 90. roku budowania, kształtowania KSM-u, który wie, że ma się angażować w życie społeczne, publiczne, ma w to odważnie wchodzić i tak kształtować młodych ludzi. No więc bez mediów się nie da. Dlatego wielokrotnie w ramach formacji KSM-u rozmawiamy i przeżywamy te tematy, zagadnienia, że katolik powinien być obecny w publicznym głosie. Być publicznie obecnym to znaczy dzwonić, pisać, pojawiać się na spotkaniach, dyskusjach, programach, uczestniczyć w różnych debatach. Czyli taka aktywność pojedynczego człowieka, ale także wyrażana w organizacji. Inna rzecz to jest taka, że się też spróbowaliśmy zabrać za pewne konkretne narzędzia. Na dzień dzisiejszy mamy przyjemność, radość być wydawcami miesięcznika katolickiego dla młodzieży Wzrastanie. To jest bardzo konkretne dzieło oddziaływania na młodych ludzi, gdzie młodzi też tworzą redakcję. Około 40 ludzi jest wokół takiej redakcji zaangażowanych. Prowadzimy warsztaty dla młodzieży dziennikarskie, warsztaty z umiejętnego korzystania z mediami. KSM prowadzi wiele stron internetowych różnego rodzaju, gdzie jest ta oglądalność dosyć duża. Jest ogólnopolskie forum dyskusyjne młodzieżowe, zupełnie osobna sprawa, na które zapraszamy i tutaj młodzież może się fajnie w tym wszystkim odnaleźć. Jest też kwestia tego typu, że próbujemy podejmować się pewnych działań, zadań, które właśnie są w obszarze mediów, żeby także kształtować opinię, ale z drugiej strony dać możliwość młodym ludziom ścierania się ze światem i formowania samych siebie.
Księże Zbyszku, są już telefony, ale zapamiętamy, w tym momencie urwaliśmy, będziemy dalej. Więc Radio Maryja, odbieramy telefony, słuchamy. Kto się do nas zadzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi ksiądz Janusz z diecezji włocławskiej. Chciałem powiedzieć, że słucham tej audycji z podwójną uwagą. Po pierwsze, jako młody duszpasterz, neopresbiter, który z jednej strony wszedł już w klimat pokoju nauczycielskiego, przygotowywania młodzieży do bierzmowania na przykład, i sam przestrzegam przed negatywnymi skutkami złego korzystania z mediów, ale też słucham jako młody człowiek, który nie jest wolny od pewnych jeszcze spraw, które wpływają i na osoby świeckie, i na osoby duchowne. Chciałem skierować może taki troszkę apel do rodziców, do wychowawców, aby nie traktować mediów jako czegoś, co można dać dziecku dla świętego spokoju. To się bardzo często pojawiło na przykład w miejscach sprzedaży prasy, czy przy wypożyczalniach wideo, gdzie rodzic, nawet można powiedzieć edukowany, katechizowany przez sprzedawcę mówiącego, no co pani kupuje, czy pani wie, co jest w środku, czy pani przeglądała jeden czy drugi tygodnik niby dla młodzieży. Mama odpowiadała, tak, wie pan, ale to dla świętego spokoju, bo co ja będę miała w domu, przynajmniej sobie będzie czytał, nie będzie chodził nigdzie, niech sobie czyta spokojnie. I ta odpowiedź bardzo często pojawiała się i w kontekście prasy, i telewizji, i komputerów, czy internetu, gdzie rodzic dla świętego spokoju, żeby się uwolnić od pewnych obowiązków, oddają dziecko w ręce mediów. Właściwie nie kontrolują, nie są w stanie skontrolować, co to dziecko robi. Z tym wiąże się kolejna...
Chyba sygnał się urwał.
Brak chyba jest zasięgu, dlatego już prosimy w takim razie o skomentowanie tej wypowiedzi.
W pełni potwierdzam to, co ksiądz powiedział. Dziękujemy za to uzupełnienie. Rzeczywiście wątków jest bardzo dużo. Oczywiście istnieje tutaj przede wszystkim zagrożenie takie, że media po prostu zastąpią rodziców, że rodzice zejdą na plan dalszy, utracą kontakt z dzieckiem przez to, że niańką zostanie któreś z mediów, ale też bardzo realne zagrożenie. Psychologowie czy po prostu informatycy alarmują, żeby nie zostawiać zupełnie małych dzieci sam na sam z komputerem. Znany jest na przykład taki przypadek, gdzie małe dziecko, niepodejrzewane zupełnie przez rodziców, że może coś takiego wykonać, zakupiło na aukcji samochód. Rodzice nie wiedzieli, skąd on zna kod, to małe dziecko skąd zna kod, którym posługiwali się rodzice, natomiast on po prostu wylicytował na aukcji samochód, no i trzeba było wracać z dalekiej podróży. Psychologowie dają na przykład taką radę, że komputer czy telewizor lepiej, jeżeli znajdują się w pomieszczeniu wspólnym. I wtedy szczególnie małe dziecko będzie mogło również w jakimś kontakcie z osobami starszymi korzystać z tych mediów.
Tutaj taka praktyczna rada też dla młodzieży, żeby po prostu prowadząc świadomą formację samych siebie, kształtowanie swojego rozwoju, żeby także umieli w sposób roztropny ustalić, jak dużo, jak często rzeczywiście potrzebują korzystać z mediów czy komputera. Żeby młody człowiek też czuł i rozumiał, że przekraczanie pewnej granicy przez niego to jest to, że on sam jakby wpycha się też także w pewne przestrzenie za duże i zupełnie niepotrzebnie i w ten obszar zagrożeń wchodzi. Więc każdy młody człowiek, zachęcam, niech ma taką wewnętrzną dyscyplinę do mądrego kształtowania swojego rozwoju. Niech wie, że trzeba poszukiwać hobby, zainteresowania, rozwoju swoich pasji, także poza obszarem mediów, poza obszarem komputera. Jest przyroda, są wycieczki, jest turystyka, są góry, jest sport, są kapitalne książki. Aby po prostu młody człowiek, zapraszam was, młodzi radiosłuchacze, do tego, byście równie świadomie w ten sposób sobie układali tak czas.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy. Radio Maryja, słuchamy. Tak, jest już pan na antenie.
Szczęść Boże, tu Krzysztof, mam 40 lat i chciałbym poruszyć temat niezależności mediów. Ja jestem absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej SDH. Pracowałem długo w branży finansowej. Spotkałem się tam z różnymi aferami, próbowałem zainteresować tym dziennikarzy. Różne tu były takie historie, że między innymi od firmy...
Proszę pana, nie używamy żadnych nazwisk na antenie radia, bo dobrze, ja nie można zweryfikować.
To była firma holenderska, nieważne nazwa, wykreślamy nazwę. Osoby, które były pracownikami MSWiA, były i prokuratorami, były dyrektorami oddziałów, zarabiały po 60-50 tysięcy, obiecywały pracę agentów za pieniądze. Jak agent więcej zarobił, to nie wypłacano pieniędzy, tylko je kradziono. Nie chcą media na ten temat podjąć żadnej dyskusji. Ja próbuję książkę napisać na ten temat, ubezpieczenia, polityka, biznes. Trochę mi to nie wychodzi. Teraz byłem na studiach podyplomowych na SGH, mówiłem o tym ludziom. Niektórzy chcą słuchać, niektórzy unikają w ogóle informacji na ten temat. Czy media są niezależne? Czy media są niezależne? Czy tematy ważne? Żyjemy w katolickim kraju. 93% katolików jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a rządzą tutaj złodzieje i aferzyści i oszuści. Ja teraz może już skończę i posłucham, co mają na ten temat do powiedzenia goście.
Dziękujemy. Nasi goście się wypowiedzą, skomentują tę wypowiedź.
Na pewno ustawodawstwo powinno pójść w kierunku większej swobody dziennikarzy. Myślę, że równocześnie rozwój techniki przychodzi tutaj w jakiś sposób z pomocą. Na przykład dziennikarstwo obywatelskie daje możliwość wyrażania się. To jest, myślę, jedno z zagrożeń, ale i dobrodziejstw internetu, że można tutaj wyrażać się, można tutaj wyrażać swoje poglądy. I wierzę w to, że również rozwikłanie jakichś trudnych sytuacji, czy jakichś wręcz aferalnych, może zostać upublicznione przez pana i tą drogą. Wiem, że różne media prowadzą swoją politykę. Nie zawsze musi to wynikać ze złej woli, czasem po prostu z nieco innego profilu, a czasem również i może być powodowane tym, że ktoś nie ma zamiaru komuś nadepnąć na odcisk. Przyczyny mogą być bardzo różne, natomiast starałem się w pierwszej części wypowiedzi wskazać i te wątki, które dałyby nadzieję.
Ja myślę, że tutaj warto też powiedzieć o tym i wspomnieć takie, ktoś tu mówi, prawda, takie rzeczy, tyle wolności, ile własności i odwrotnie, prawda, że ważną sprawą jest to, żeby rzeczywiście nie poddawać się i nie rezygnować z tworzenia i budowania nowych nośników, komunikatorów z ludźmi. Czy to gazety, czy to internet, technika się rozwija. Nie sądzę i ufam, że Pan Bóg nas tym wszystkim nie zostawia i nie zostawi. Więc różnego rodzaju narzędzia i możliwości ciągłego tworzenia rzeczy pozytywnych, dobrych, pożytecznych, nieszkodliwych, ciągle jest jeszcze gdzieś przed nami. Dlatego warto w dużej mierze skupić się nad tym, by kształtować młodych ludzi w taki sposób, żeby oni nabywali zdolności, umiejętności i chęci do uczestniczenia w życiu publicznym także przez różne formy dziennikarstwa. To jest bardzo ważna sprawa, żeby młody człowiek, który chodzi do szkoły, żeby młody człowiek, który jeździ na różne spotkania, rekolekcje, jakieś szkolenia odbywa, żeby on po prostu się spróbował zainteresować, a czy ja bym nie zaczął czegoś pisać? A czy ja bym nie spróbowała robić gazety parafialnej albo szkolnej? Sporo młodzieży, gdybyśmy tak wszystkich młodych ludzi w Polsce zebrali na jednym placu i powiedzieli, proszę zobaczyć, to jest młodzież, która pisze w gazetach parafialnych artykuły. Naprawdę spora liczba jest. Fajne to jest. Ale wielu młodych ludzi, żyjących swoim światem, czasami tego nie widzi i nie wie, że mają tylu rówieśników w ten sposób funkcjonujących. Więc chciałbym zaapelować do młodych ludzi, żeby oni uwierzyli, że ten świat tworzenia treści, pisania, budowania opinii, przekazywania pewnej wiedzy także jest światem do zagospodarowania przez nich. Żeby nie czuli się jako tylko odbiorcy, ale także jako twórcy. Jak można to zrobić? Otóż najprostsze sposoby. Proszę zauważyć, że tak ostatnio w Polsce ciągle tłumaczono, że młodzież żyje rozwięźle i niedobrze moralnie i tak dalej, i tak dalej. I jakby w ogóle temat czystości był tematem niemodnym i wstydliwym. I w tym roku KSM w całej Polsce przeprowadzał w różnych miejscach tak zwane debaty o czystości. Młodzież zapraszała inną młodzież do dyskusji nad czystością, ale do debaty publicznej a nie prywatnej w mieszkaniu. A więc brali różne pomieszczenia, czy to była aula na uczelni wyższej, na uniwersytecie, czy to było, jak w przypadku Białego Stoku, kino, gdzie do kina zaprosili na dyskusję młodzieży z młodzieżą o czystości. Warto? Nie warto. Zaprosili jeszcze uczestników dyskusji. Proszę sobie wyobrazić, zaprosili media, a młodzieży przyszło około 200 osób. Całe kino mieli pełne. Czy to nie jest angażowanie się w życie medialne, w życie właśnie tych obszarów komunikowania się z drugim człowiekiem? Ale musi być młody człowiek, który zaczyna wierzyć i odkrywać, że tu jest dla niego też miejsce, że nie ma być tylko odbiorcą rzeczywistości, ale także jej twórcą. Zaczyna się od forum dyskusyjnego, zaczyna się od napisania komentarza, opinii do jakiejś gazety, do wysłania gdzieś do jakiejś strony internetową jakiejś swojego przemyślenia. Od tego się zaczyna i do tego was, młodzi ludzie, bardzo gorąco zachęcam, a i rodziców zachęcam, żeby prowokowali młodych właśnie do czegoś takiego. Myślę, że to tutaj jest bardzo pożyteczna sprawa i proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Chowanie młodego człowieka pod klosz jest niezupełnie dobrą sprawą, więc młody człowiek musi uczestniczyć w konfrontacji, czyli po prostu uczestniczyć w wymianie myśli, poglądów, argumentów. On musi na tej płaszczyźnie występować i się na niej ścierać. I z tego powodu powstaje niekiedy błąd polegający na tym, że młodzież się tak chce kształtować, jakby to nasze mówienie, jak ma być, miało wszystko załatwić. Tak ma być i już. Proszę, to jest dobre, to jest złe. Młody musi, jeżeli na przykład chcemy wychować młodych polityków prawicowych, katolickich polityków, oni muszą umieć usiąść naprzeciwko polityka innej opcji, przeprowadzić z nim rozmowę. Oni muszą umieć z nim przeprowadzić debatę i na końcu powiedzieć, a ja się z nim nie zgadzam, prawda?
Pamiętam z któregoś ze szkoleń KSM-u, bardzo mi się to spodobało, że była tam większa niż zwyczajnie ilość odsetek, byśmy powiedzieli, młodzieży angażującej się. To byli ludzie, którzy, być może to jest właśnie już formacja KSM-u, być może dzięki tej organizacji w ten sposób to wygląda. To byli ludzie, którzy mieli postawę na tak. Ja się chcę zaangażować, ja chcę wejść w dziennikarstwo, ja chcę być świadomym odbiorcą treści, ja chcę być politykiem. To było czy działaczem społecznym, na przykład bardzo często tam deklarowali się ci właśnie z tego szkolenia. To jest postawa zaangażowania, aktywności. Popieram.
I ja tutaj jeszcze dla młodzieży taka porada. Zachęta oczywiście, znowu zachęta. Drodzy młodzi przyjaciele, spróbujcie w swoim środowisku, w swoim otoczeniu rozglądnąć się za jakimś dojrzałym człowiekiem, za jakimś autorytetem, żebyście sobie szukali przewodników przez ten świat. Żebyście szukali sobie takich kierowników, nie tylko kogoś, kto będzie kierownikiem duchowym poprzez sakrament spowiedzi, pojednania, ale żeby był ktoś, kto cię też przeprowadza przez ten świat. Ja dam taki prosty, śmieszny przykład, którego na początku nie bardzo rozumiałem. Świętej pamięci mój proboszcz Gorzowskiej Katedry, ksiądz infuła dr Władysław Sygnatowicz, taki jeszcze mówiący trochę przez nos, bardzo specyficznie, on w pewnym momencie postanowił ze mną przeprowadzać pewne ćwiczenia. I on mówi do mnie tak, porannej mszy. Słuchaj, przyjdziesz dzisiaj do mnie na 19:30, musimy porozmawiać. No to ja cóż, no co mam mu powiedzieć, że już się poumawiałem, gdzie indziej mam spotkania. No dobra, przychodzę, oczywiście jestem. No więc jest 19:30, on mówi, siadaj, będziemy teraz oglądać. I włączył mi telewizor. Co się zaczyna? Dziennik. Ja sobie myślę, to on mnie na dziennik telewizyjny ściągnął i on, ja mam z nim teraz telewizję oglądać. A on w czasie dziennika do mnie mówi tak. Słuchaj, powiedz, czemu oni tutaj kłamią mi? O co im chodzi? Jak myślisz? Ja musiałem z nim rozmawiać. Czemu oni kłamią i o co im może tam chodzić? Innym razem mówi, przyjdziesz do mnie na 17, musimy pogadać. Znowu posadził mnie przed telewizor, włączył mi Teleexpress i mówi, oglądamy. I on znowu, a powiedz, o co im tutaj chodzi, jak myślisz?
księże Zbyszku, ksiądz tutaj sugeruje młodym ludziom jako też poradę, żeby szukać autorytetów, kierowników przez ten świat, ale ja tutaj też od razu mam takie pytanie, obserwacje, mianowicie młodzież też dzisiaj ma problem z odnalezieniem wiarygodnych autorytetów, bo właśnie media nam wyrabiają pewne autorytety, a młodzież jednak lubi iść za modą. Przepraszam w tej chwili może młodych ludzi, ale często właśnie, jeżeli też wcześniej ksiądz Zbyszek o tym mówił, trzeba patrzeć na autora, prawda? Czy to w gazecie, czy to na portalu, znamy pewne nazwiska, ale właśnie czasami może trzeba by niejako ten uczynić osobisty wysiłek poznania i znaleźć kilka takich kryteriów, że ja sam się przekonam, że to jest autorytet niemedialny tylko, ale ja, ten ktoś mnie przekonał, bo jest świadkiem. Ja tego doświadczyłem, że to jest ktoś, komu mogę zaufać. Czy nie jest czasami problem z tymi autorytetami?
Dzisiejsze badania tutaj nam udostępnione i przeprowadzone nie tak dawno wykazują, że młodzi ludzie, coraz większa grupa uważa, że nie potrzebuje autorytetu. Natomiast ta sama grupa, która mówi, że nie potrzebuje autorytetu do niczego, że im autorytet jest niepotrzebny, jednak chętnie kogoś naśladują. Czyli dwie rzeczy różne. Naśladować czyjeś zachowania, czyjś styl bycia, ubierania się, prawda, słownictwa może nawet, a co innego jest tutaj posiadanie autorytetu. I tutaj chciałbym młodzież także zachęcić do tego, żeby zobaczyć, że odnajdywanie autorytetu, poszukiwanie mądrego człowieka, młodemu człowiekowi będzie pomagało w lepszym, pełniejszym, ciekawszym, mądrzejszym rozwoju. I że to jest jakby moim interesem, znalezienie autorytetu, który będzie mi pomagał, będzie mnie wspierał i będzie mi pomagał się rozwijać. To jest dla mnie wartość dodana, kiedy ja mam autorytet, który pomaga mi budować się samemu i się kształtować. I zachęcam młodych ludzi, żeby nie tylko nie poddawali się pewnej modzie, ale żeby w sposób mądry rozumieli, że to nie jest ani poniżające, ani nie świadczy o tym, że jakiś młody człowiek jest jakiś mało inteligentny, że potrzebuje autorytetu. Nie. Po prostu to jest bardzo fajne, kiedy umiemy zrozumieć, że poszukiwanie autorytetu, odnalezienie autorytetu bardzo ubogaca i rozwija, także również właśnie w obszarze uczenia się, przechodzenia przez ten świat także medialny. I to niszczenie autorytetów, no proszę ojca, no i młodzi ludzie, mam nadzieję, też to rozumieją, coraz bardziej, no przecież jeżeli chce się opanować młodzież, to trzeba im zabrać autorytety. No po prostu to jest wymóg socjotechniczny. Musisz zabrać komuś autorytety, żeby ten ktoś był podatniejszy na twoje manipulacje. Taka już jest zasada.
Z drugiej strony mamy też przykłady tego, jak media potrafią wykreować, właściwie z niczego stworzyć pewne autorytety. I tutaj potrzebne jest spory krytycyzm wobec postaci, które ni z tego, ni z owego pojawiają się gdzieś w mediach i stają się na przykład komentatorami bodajże wszystkiego. Strzeżmy się fałszywych proroków.
Tutaj proszę zwrócić uwagę, niekiedy bierze się młodych ludzi tak, żeby jakby tworzyć pewien wizerunek. My mamy taki przykład, jak młodzi ludzie kapitalnie reagują na terenie naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jest znana sprawa przystanku Jezus, prawda? Kiedy tam jest ta ewangelizacja. No potężna ilość młodych ludzi, która po prostu idzie do drugiego młodego człowieka i mówi mu o Jezusie Chrystusie. I teraz ci młodzi ludzie, którzy jadą tam na te koncerty, widzą jedną rzecz, że pokazuje się zjawiska koncertów, muzyki, tego chodzenia po ulicach tych młodych ludzi, ale jak dużo pokazuje się w telewizji 0,5 tysiąca ludzi, 1000 ludzi, którzy odważnie chodzą i mówią o Jezusie Chrystusie tam, prawie wcale się ich nie pokazuje. A dlaczego się nie pokazuje? Bo się manipuluje obrazem. I teraz widz, który ogląda te wydarzenia, często gęsto nie ma zielonego pojęcia, że w tym tłumie tam biorących udział na koncertach ludzi jest mnóstwo młodych ludzi, którzy przyjechali tylko po to, żeby mówić o Jezusie Chrystusie. I teraz ten młody człowiek nie ma obrazu, że tam się tak dzieje, prawda? No bo kto ma mu to po prostu pokazać i powiedzieć, jeżeli Właśnie to w ten sposób jest. I tak się kształtuje wizerunek i młody wtedy nie widzi, że Kościół żyje, że młodzież jest w Kościele zaangażowana, że młodzież się Kościoła nie wstydzi, że młodzież po prostu razem z księżmi, siostrami zakonnymi działa i tworzy pewne przedsięwzięcia i dzieła. Ja zachęcam więc młodych ludzi właśnie do tego, żeby budzili w sobie takie zapytanie i taką refleksję, że świat jest daleko bogatszy niż tylko to, co pokazują nam media. Tak bardzo, bardzo to zachęcam do takiego podejścia.
Tu ksiądz nawiązał do zjawiska, które kapitalnie opisał kiedyś Młynarski w piosence swojej, mianowicie tam było porównana bodajże wizyta Ojca Świętego w Polsce i zjazd PZPR-u. I w pierwszym przypadku było, przyjdzie dużo, a pokazać trzeba mało, a w drugim przypadku w szkoleniu kamerzystów było, przyjdzie mało, a pokazać trzeba dużo. W sposób bardzo dowcipny. Znowu jakieś tam bariery zostały przełamane przez piosenkarza, tekściarza.
Tutaj też fajna taka propozycja dla młodzieży, właśnie tej aktywności, aby młodzi ludzie odważnie, chętnie i proszę was, angażujcie się. Przecież w swoich środowiskach wracajcie do takich rzeczy jak oglądanie filmów, nad którymi się dyskutuje, nad czytaniem jakichś artykułów, nad którymi prowadzi się jakąś dyskusję. Elementem formacyjnym w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży jest sprawą zwyczajną, że są spotkania, kiedy po prostu zbiera się jakiś materiał, powiedzmy, prasowy, i później ten materiał prasowy jest jakąś próbą dociekliwego doszukiwania się właśnie takiego krytycznego tego materiału, żeby młodzież na spotkaniu KSM-owskim uczyła się krytycznie korzystać z mediów. To takie spotkania, takie dyskusje są bardzo ważne i bardzo potrzebne. Nie tylko nad lekturą szkolną na języku polskim, ale po prostu dodatkowo w gronie swoich kolegów, koleżanek, rówieśników. To jest fajne, kiedy koledzy, koleżanki siadają i rozmawiają, komentując jakieś sprawy polityczne, gospodarcze, jakieś sprawy związane właśnie z rzeczami przedstawianymi przez media, bo to rozwija myślenie u młodego człowieka. I młodych ludzi trzeba bardzo prosić o to, żeby wiedzieli, że to jest wysiłek, który ich rozwija, ich po prostu rozwija, żeby oni rozumieli, że przymuszanie się, prowokowanie się do pewnej refleksji, do pewnego analizowania zjawisk jest kapitalnym, intelektualnym jednocześnie rozwojem tego młodego człowieka.
Otrzymaliśmy takie pytanie od słuchacza. Jak można dotrzeć, kto jest rzeczywistym nadawcą danego programu, czy też kto jest autorem danego
czasami
artykułu?
Czasami to jest bardzo trudne. Tutaj pewnie pan minister szybciej na to odpowie. Ja tylko podam jeden z przykładów, jaki sam testowałem. Zastanawiały mnie takie rzeczy, że niektóre gazety kojarzone ze środowiskiem katolickim jakoś tak dziwnie zaczynają mi odpływać w jakimś takim trudno określonym kierunku, ale tak jakoś się osłabiają w tej katolickości coraz bardziej. I zacząłem przez internet normalnie, zwyczajnie szukać właścicieli. I nagle się okazuje, że gdzieś tam na koniuszku, w różnych rejestracjach, w różnych sądach, bo to są publiczne informacje, się okazuje, jaka spółka, kto jest właścicielem, jakie są nazwiska. Później w internecie to nazwisko wrzucić sobie w wyszukiwarkę, zobaczyć, gdzie ono się znowu pojawia. I często właściciel jest ukryty, ale nie zawsze w taki sposób, żeby się nie udało dotrzeć. Internet tutaj stanowi kapitalne narzędzie do rozpoznawania takich spraw. Naprawdę możliwe.
Najkrócej proponuję stronę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tam również w dziale Edukacja Medialna są podane informacje o na przykład właścicielach jakichś stacji telewizyjnych czy tytułów prasowych. Tam między innymi możemy znaleźć takie rzeczy. To nie jest tajne, ale przyznaję, że nie jest to zbyt łatwo popularyzowane.
Zresztą media dbają o to, żeby nie rozpowszechniać takiej sprawy i o to, żeby nie zachęcać ludzi do takich poszukiwań. Oni o to dbają, więc tu rzeczywiście, kiedy o tym mówimy, to raczej wielkiego poklasku mediów na tego typu myślenie nie znajdziemy, bo to jest raczej niemożliwe.
Może pozwolimy chwileczkę odpocząć, dlatego muzyczny przerywnik.
We're getting stronger, yeah.
Radio Maryja. Słuchamy, odbieramy następny telefon.
Szczęść Boże, tutaj kłania się Adam Niemiec. Ja właśnie tutaj już od dobrych dwóch miesięcy jest tak próbuję internet przejrzeć dokładnie stosunki własnościowe mediów w Polsce. To jest szalenie. No, muszę przyznać, dokładnie tą samą metodą. Po prostu szukam nazwiska, a później w Google sprawdzam, gdzie to zjawisko, gdzie to nazwisko, w jakich kontekstach jeszcze występuje. Jest to szalenie. No ośla, właściwie no nie cudzysłowa, bo jest wynik jakiejś tam pracy, ale chciałbym zadać pytanie, czy gdzieś jest jakaś strona internetowa, może należałoby taką otworzyć, gdzie na bieżąco są te stosunki własnościowe, w jakiś sposób przedstawiane, to najlepiej w sposób jakiś graficzny, bo to dużo ludzi to potem jakiś datenbank utworzy, gdzie dość szybko młody człowiek, nie tylko młody, także inni by się zorientowali, jaka osoba, jaka persona, jakie ma udziały w jakiej spółce, ale to nie tylko. Także biograficznie próbowałem przejrzeć w Wikipedii, na przykład są bardzo czasami o niektórych osobach zwięzłe, bardzo krótkie biograficzne notatki, nie za bardzo wiadomo, gdzie, w jakich spółkach ta osoba wcześniej miała swoje jakieś tam wkłady i jakie to były wkłady. Czy istnieje jakaś taka baza danych jakichś, gdzie można byłoby to przejrzeć. To by było takie moje pytanie. Ja przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Bardzo prosimy.
Takie informacje ukazują się czasem dość szczegółowe, ale mimo wszystko okazjonalne. No, na przykład, że jakaś stacja została przez kogoś wykupiona, czy jakieś udziały. Nawiasem mówiąc, jeśli w tak zwanej prasie zachodniej bardzo często są to tytuły na pierwszej stronie, u nas raczej traktowane są marginalnie. Na kolejnych stronach jest to gdzieś dopiero spychane. I takich zbiorowych, szczegółowych danych nie ma, które byłyby uzupełniane bardzo na bieżąco i z takimi danymi, jak pan tutaj oczekuje. Co pewien czas w prasie fachowej ukazują się, no powiedzmy, nawet tabelaryczne jakieś zestawienia, tak jak powiedziałem, no, przykładowe, aczkolwiek niezupełnie wyczerpujące, jest również na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przy czym no, musimy pamiętać o tym, że to obejmuje radio i telewizję, natomiast to, co by zapewne pana interesowało, to również przeróżne inne nośniki informacji. Myślę, że to jest w ogóle bardzo dobra inicjatywa, żeby coś takiego prowadzić.
A ja bym tylko dodał taką refleksję, jest bardzo zwyczajną, żeby młody człowiek zawsze pamiętał, że za każdym medium nie stoi tylko jakaś firma, jakaś spółka, jakiś koncern, tylko że na końcu tego ogonka zawsze jest konkretny człowiek z imieniem i nazwiskiem. Ze swoim sercem, swoim umysłem, swoim światopoglądem, żeby pamiętać właśnie, że tu zawsze jest człowiek, konkretny człowiek. Gdzieś w którymś momencie po prostu jest określone nazwisko, które stoi na samym końcu takiego ogonka. Warto o tym pamiętać naprawdę. Tu jest też sprawa tego typu, że jednak odpowiadając temu panu też na to pytanie, to również warto przeglądać rejestry sądowe, dlatego że firmy muszą się, jeżeli są podmiotami działającymi w Polsce, zarejestrowanymi w Polsce, muszą się rejestrować. I tam jest wiele rzeczy zapisanych. Musi być podany prezes, czy tam dyrektor, czy ktoś, kto tam zarządza. Takie informacje są, ale rzeczywiście po prostu trzeba troszeczkę czasami poszperać, żeby do nich dotrzeć. I nie jest to łatwe, bo czasami spółki są też tak rejestrowane w takiej formie, w taki sposób, jak komandytowe i inne, że to nie jest łatwo naprawdę rozpoznać. Ale pamiętajmy dlaczego. Bo ludzie nie chcą się ujawnić, bo będą się uważali, że zostają zdemaskowani. O to też chodzi między innymi. Warto by było to mieć na względzie. Ja bym tutaj jeszcze dopowiedział taką kwestię, że zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby odpowiadali pozytywnie na różnego rodzaju też po prostu zaproszenia związane ze szkoleniami dziennikarskimi, warsztatami dziennikarskimi, żeby podejmowali tego typu inicjatywy, bo w ten sposób, poznając warsztat, lepiej też rozumieją, jak są w momencie tych osób, które odbierają właśnie te media.
Mam takie pytanie, które w trakcie właściwie też już tej dyskusji obecnej powstało. Mianowicie widzimy bardzo często i mamy do czynienia z manipulacjami dla nas znających, powiedzmy, czy przez sam fakt porównania wiemy, że dokonano manipulacji. I moja teza, czy właśnie nie powinniśmy apelować w ogóle w ramach też etyki dziennikarskiej, że właśnie to, co media powinny robić, mianowicie budować wzajemne więzi, budować wzajemne zaufanie. Manipulacja jest najlepszym przykładem czegoś, co służy właśnie budowaniu nieufności.
Tutaj proszę zobaczyć taką rzecz, że młody człowiek, aby takiego typu analizę robił, musi się wgłębić w temat. Młody człowiek tak łatwo do takich wniosków nie dojdzie. Więc kiedyś mi samemu zdarzyło się przeprowadzić taki eksperyment lat temu dawno, ale było pewne wydarzenie, takie dosyć znane, ważne i po prostu ja w tym wydarzeniu brałem udział od środka, będąc, widząc, oglądając, praktycznie poznałem całą złożoność danego wydarzenia i wiedziałem, że to będzie w mediach. I później czytałem, jak media opisywały te wydarzenie, w którym ja byłem. Boże, jak ja wtedy zrozumiałem, jak się manipuluje człowiekiem. Ja młodym człowiekiem będąc zrozumiałem, jak się manipuluje przez to, że na czymś byłem, czymś wziąłem udział, a później sam specjalnie szukałem informacji o tym, jak to jest przedstawiane. Propozycja dla młodych ludzi. Idźcie w pewne rzeczy, pojawiajcie się na pewnych wydarzeniach, dokładnie tym wydarzeniom się przyglądajcie i później patrzcie po prostu, co się znajduje w mediach i porównujcie z tym, co wiecie i widzicie. Kapitalny warsztat. Każdy może to praktycznie zastosować.
Chciałbym się odnieść jeszcze do jednego ważnego zagadnienia. Jesteśmy na audycji dla młodych skierowanych i z młodymi. Też wróciłbym do Jana Pawła II, który powiedział, że kolejnym zagrożeniem stanowiącym poważny zamach na odpowiedzialną wolność użytkowniku środków społecznego przekazu, o którym trzeba wspomnieć, jest rozbudzanie seksualizmu, aż po zalew pornografii w słowie mówionym lub pisanym, w obrazach, w przedstawieniach, a nawet w występach określanych jako artystyczne. To mówi Jan Paweł II. Dochodzi niekiedy do prawdziwego stręczycielstwa, które dokonuje dzieła zniszczenia i deprawacji. Ujawnienie tego stanu rzeczy nie jest, jak to się często słyszy, przejawem wstecznej mentalności lub cenzorskich zakusów. Również i tutaj występuje się z oskarżeniem w imię wolności, która wymaga i żąda, aby nie podlegać przymusowi ze strony tego, co chciałby przekształcić seksualizm w cel.
Ja bym proponował jak najbardziej praktycznie odpowiedzieć na to zagadnienie. Mianowicie zacznę od tego, że 4 tygodnie mają obowiązek przechowywać stację materiał, który był wyemitowany i ewentualne protesty w związku z tym, co zostało wyemitowane, powinny być w tym czasie zgłoszone. To tak jakby od końca. A teraz, co wolno, czego nie wolno. Przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a właściwie przez ekspertów, psychologów przede wszystkim, został skonstruowany taki schemat oznaczania programów, filmów, treści z zaznaczeniem do jakiego wieku minimalnego są one przeznaczone. Taki znaczek w lewym górnym rogu powinien się ukazywać. Od godziny 6 rano do 23 obowiązuje chroniony czas, czyli to, co jest dla widzów, którzy ukończyli 18 rok życia, powinno być nadawane po 23. Za to, że ktoś łamie te zasady, albo niewłaściwie oznacza, albo też emituje w niewłaściwej porze, ja tu powiedziałem takie najprostsze tego zasady, może zostać nadawca ukarany. I takie rzeczy można zgłaszać między innymi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Ja bym tutaj z drugiej strony jeszcze podszedł do tego zagadnienia, proponując dla młodzieży zwrócenie uwagi na taką rzecz, że bardzo często ktoś, chcąc w jakiś sposób zagospodarować młodzież, w jakiś sposób prowokować czy monitorować, stymulować zachowania młodzieży, musi prowadzić takie działania, które by były dotknięciem, uderzeniem w jakieś silne przeżycia młodego człowieka. Sfera seksualności na pewno należy u młodych ludzi do tych obszarów, które młody będzie silnie przeżywał. Będą to dla niego sprawy ważne. I teraz, jeżeli młody człowiek pozwoli, żeby ktoś wkroczył w jego uczucia, w jego emocje, zaczął je podsycać, podkarmiać w niewłaściwym kierunku, to młody człowiek sam w pewnym momencie nie zauważy, że jest właściwie prowadzony, a nie, że on sam się prowadzi. Nie, że on podejmuje pewne decyzje, tylko impulsem jego działań, zachowań będą te nieuporządkowane przeżycia. I tutaj taka porada też dla młodzieży, ważna dzisiaj, bo fajne jest to, że dzisiaj mamy Ruch Czystych Serc, że mamy Pierścień Błogosławionej Karoliny Kuskówny propagujący czystość, że młodzi to noszą, że oni się do tego przyznają. Te debaty o czystości wcześniej. Ale ważne jest to, żeby młody człowiek rozumiał, że zło, grzech w naszym także przecież pojęciu, to jest coś, zanim zostanie popełnione, to wcześniej tego trzeba chcieć. A żeby to wcześniej chcieć, to najpierw to musi być w umyśle człowieka. A żeby było w jego umyśle, musi być najpierw w jego oczach, w słuchu, w dotyku. A więc w drugą stronę do młodego człowieka. Zobacz, młody człowieku, prostą rzecz. Zanim popełnisz grzech, najpierw o nim myślisz, bo do ciebie trafił, on do ciebie wkroczył przez słuch, przez wzrok. Później zaczynasz tego grzechu chcieć. Sam dziwisz się może nawet, dlaczego zaczynasz go tak mocno chcieć i to pragnienie się w tobie rozwija, a na końcu jest ten dramat po prostu uczynienia czegoś niewłaściwego. I to się wiąże z tym, że po prostu młody człowiek powinien rozumieć, że aby mądrze się dobrze rozwijać, powinien dbać o to, że aby pewnych rzeczy niewłaściwych nie było w czynie, to najpierw nie może być ich w chceniu, w emocji, w woli. A żeby tego nie było w woli, najpierw musi wcześniej nie być w umyśle. A więc cała sprawa, wolność człowieka, jego formacje, czystość, seksualizm, to jest sprawa walki o umysł. I dlatego młody człowiek musi rozumieć, że trzeba wiedzieć, kiedy przełączyć kanał w telewizorze, kiedy zejść ze strony internetowej, pójść w coś innego. Młody człowiek musi wiedzieć, że czym dłużej pozwoli w głowę swoją wkraczać tego typu niewłaściwym sprawom w niewłaściwy sposób przedstawianym, to tym bardziej po prostu słabnie. I tu nie ma bohaterów. Niektórzy młodzi nieraz mówią, ale nas to nie dotyczy. Nie, oni uwierzyli mediom, które mówią, wolny jesteś. Nie, nie jesteś wolny. Jak już nie potrafisz wyjść, nie jesteś wolny.
Księże Zbyszko, odbieramy z naszego słuchacza. Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Leszek z Centralnej Polski. Ja generalnie zgadzam się ze wszystkim, co w studiu zostało powiedziane, merytorycznie. Natomiast mam pewne uwagi, przez które pewnie sprowadzę gromy na swoją nieszczęsną głowę, ale doprawdy w tym, co powiem, nie będzie żadnych złośliwości absolutnie, ale tylko są to takie uwagi. Więc jeżeli mówimy o kształtowaniu młodzieży, to we wszystkich aspektach. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że również jeżeli mówimy o patriotyzmie i o miłości ojczyzny, to powinniśmy też zwracać uwagę na miłość do języka ojczystego. Natomiast panowie w studiu i ksiądz, i pan minister, no potwornie kaleczycie polski język. Ja bym prosił, naprawdę nie ma w tym, co mówię teraz, żadnej złośliwości, ale taka no, drobna uwaga, czyli nie te prawo, nie te nazwisko, nie te zagadnienie, nie wziąłem, a wziąłem. I panie ministrze, takie pytanie do pana, co to znaczy ubrać czapkę, bo pan od tego zaczął swoje przemówienie. Ja wiem, że można ubrać choinkę, można ubrać, prawda, dziecko, ale czapki jak się ubiera, no nie mam pojęcia, czy się bombki na niej zawiesza, czy gwiazdki. No przepraszam, to tyle. Proszę mi naprawdę nie mieć tego za złe, bo nie ma w tym żadnej złośliwości. Dziękuję, szczęść Boże.
Ja pragnę tylko zwrócić uwagę, że tematem naszego spotkania jest media i manipulacja, wychowanie do odpowiedzialnego odbioru mediów. A na temat piękna języka jeszcze
ale ja bardzo chętnie
jeżeli można. Dziękuję bardzo za uwagę. Rzeczywiście ma pan rację z tą czapką. To jest taki kolokwializm małopolski niestety, który nie jest poprawny językowo. Natomiast myślę, że pewne wcześniejsze pańskie stwierdzenia mogły tylko wyniknąć z jakiegoś niewyraźnego powiedzenia, bo tutaj raczej chyba błędów nie było.
Ja natomiast powiem zupełnie od innej strony. Do słuchaczy, radiosłuchaczy i do tego pana. Ja, ksiądz Zbigniew Kucharski, jestem prostym, zwyczajnym księdzem. I po prostu bardzo możliwe, że jakieś rzeczy mówię w sposób nieprawidłowy. Ale nie zmienia to faktu, że po prostu dalej będę je mówił i po prostu tyle, ile umie się, ile potrafi i zupełnie spokojnie przyjmuje czyjeś oczekiwania, że są takie, a nie inne. I tak po prostu, zwyczajnie.
No, też ja bym uzupełnił te głosy, mianowicie jest język mówiony, język pisany. Jest prawdą, że mamy pewne naleciałości. No i czasami też przepraszamy, jeżeli te błędy popełniamy. One się wszystkim zdarzają. Niektórzy mają talenty rzeczywiście do pięknego języka polskiego, tylko pozazdrościć takim osobom, prawda? I ale sami się cieszymy.
Z całą pewnością powinniśmy dbać o czystość języka polskiego i jak najlepsze wysławianie się. Bardzo dobrze, że pan jest nastawiony na
to. Tym telefonem czujemy się zachęceni, żeby dbać o piękno naszego języka polskiego. Może jeszcze w tej chwili ostatni już przerywnik muzyczny, a potem będziemy powoli już zmierzać ku końcowi.
Mam słońce, złotą lampę, niezawodną jak noc i dzień. Mam deszcz, wody firankę, czasami kryształ, czasami mgłę. Mam czas, ile nie wiem, mogę z nim zrobić to co chcę. Mogę ciszę wypełnić śpiewem, w ciszy usłyszeć co mówić chcesz. Tak wiele mam, ile sam innym dam, bo tak wiele mam, ile sam innym dam. Dajesz słowa, co mają życie, mogę nimi dzielić się. Albo słowem, jak poeta, jak kuglarz piłką bawić cię. Dajesz siebie, bym oddał wszystko, bym dostał wszystko, cały świat. Takie małe gorczycy ziarnko, co wielkim drzewem może się stać. Wiele mam, ile sam innym dam, bo tak wiele mam, ile sam innym dam, bo tak wiele mam, ile sam innym dam, bo tak wiele mam, ile sam.
Radio Maria, odbieramy następny telefon.
Drogi ojcze, witam bardzo serdecznie drogich ojców w Radio Maria i przed chwileczką słuchałam w Radio Maria takiego pana, który się wypowiadał, że tam był ksiądz i jest troszeczkę, że oni się nie wypowiadają tak Boże, nie wypowiadają się tak, jakby to powiedzieć po polsku, prawda? Drogi ojcze, mam tylko jedną prośbę. Ten pan przedmówca, który był przede mną, drogi ojcze, niech ten pan zastanowi się, co mówi do Radia Maryi i zarzuca dla księdza, bo tam był tam taki ksiądz, który się wypowiadał. Proszę księdza, chwileczkę, niech ten pan się zastanowi, jak wypowiadają się redaktorzy w telewizji Trwam. Przede wszystkim ten pan, co prowadzi program w telewizji Trwam, to jest... O, wojewódzki, przepraszam.
Wojewódzki. Ale to nie w telewizji Trwam. To nie w telewizji Trwam, proszę pani.
Drogi ojcze, nie. To ten pan zarzucił w tej chwili dla Radia Maryi, że tam nie wypowiadają się gramatycznie czy coś takiego po polsku, nie? Drogi ojcze, a jak się wypowiadają redaktorzy w telewizji Trwam? Tam lecą niekonwencjonalne słowa od wojewódzkiego, od innych redaktorów.
Proszę panią, myślę, że już rozumiemy panią. Przepraszamy, to nie chodzi o telewizję Trwam, tylko inne ja nie będę wymieniał, ale dziękujemy, rozumiemy, że wszyscy dbamy o to, żeby w naszych mediach mówić jak najbardziej językiem czystym, polskim, pięknym językiem naszym. Dziękujemy uprzejmie pani. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, tu Krzysztof, ja już raz dzisiaj rozmawiałem. Ja mam taką sprawę, taką prośbę do ekspertów Radia Maryja i do słuchaczy. Szukam kontaktu z dziennikarzem albo inną osobą z telewizji, z radia, z prasy, która zajęłaby się moją sprawą. Mam informacje na temat afer w branży finansowej i bankowej. Między innymi chodzi o zarządzanie towarzystwami ubezpieczeniowymi przez osoby z MSWiA, byłych prokuratorów i byłych dyrektorów departamentów. Chodzi o defraudację pieniędzy i przesyłanie ich do Szwajcarii. Ja mam dokumenty, oryginały dokumentów. Sprawa była w sądzie. Ja się sądziłem na drodze prawa gospodarczego jako agent ubezpieczeniowy i sprawa trwa długo. No trochę jest mi trudno poruszyć dalej tę sprawę. Wydaje mi się, że warto, żeby je rozwiązać. Nie wiem, czy ja na antenie Radia Maryja mogę podać swój numer telefonu. Chyba nie.
Proszę pana, zawsze to jest też, i myślę, ryzykowne podawać swoje osobiste telefony.
No właśnie.
Ale pan może się... Akurat Radio Maryja takich problemów nie rozwiązuje, prawda? Są odpowiednie też ku temu organa, też i władzy.
No ja zgłaszałem sprawę i do prokuratury, i do przestępstw gospodarczych. I po prostu tam jest... To jest pewien układ, to jest pewna... To są ludzie, którzy, wie pan, są u władzy nadal, mają dużo pieniędzy. I zostały sprawy warunkowo umorzone w prokuraturze i na policji.
No więc ja taką poradę daję panu. Może zgłosić się do takiego dziennika, któremu pan ufa. I może akurat dziennikarze zrobią z tego to, co powinni, mając już doświadczenie. No więcej nie stać mi w tej chwili.
Może telewizja Trwam, czy nie zgłaszać tego typu rzeczy? No,
można się do telewizji Trwam zgłosić. W naszym dzienniku na przykład można znaleźć numer pod adres telewizji Trwam. Bardzo proszę. Albo jeszcze pod inne, jak mówię, dziennik, któremu pan ufa. Prawda? Dziękuję panu i oby się ten problem udało panu rozwiązać. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Drodzy nasi goście, powoli będziemy już musieli zmierzać ku końcowi, ponieważ zbliża się godzina 23. i już minęła 23:29. Może i takie uwagi ogólne na koniec tego programu do naszych młodych słuchaczy skierowane.
Tutaj jest chyba właściwie taka sytuacja, że wątków i propozycji czy uwag do młodzieży można by było zrobić bardzo dużo. Natomiast kluczową, jakby chciałbym tutaj zostawić myśl taką, żeby młody człowiek dbał o to, żeby uczył się myśleć w obszarze mediów i posługiwania się mediami. Żeby młody człowiek po prostu był osobą poszukującą, czyli nie był tym naiwnym, łatwowiernym, łatwo przyjmującym wszystko to, co zostanie mu dane i przekazane. Żeby młody człowiek nie był kimś takim, kto po prostu przyjmuje to, co inny mu mówi, daje, pokazuje i że młody człowiek nie umie weryfikować. Zachęcam, zapraszam. Bądźcie mądrzy, bądźcie młodymi, mądrymi ludźmi, umiejącymi weryfikować rzeczywistość. Świat potrzebuje waszego rozumnego zaangażowania się i potrzebuje waszego głębszego, umiejętnego spostrzegania tego, co się dzieje.
Do pana ministra mam też pytanie, oprócz tego jeszcze dodatkowe, a to jeżeli wolno, czasu nie mamy za dużo, ale wiemy, że jest przygotowany nowy projekt ustawy medialnej, też w kontekście wychowania do odpowiedzialnego odbioru mediów. Czy nie widzi pan minister tutaj też pewnego niebezpieczeństwa?
No ja przede wszystkim widzę niebezpieczeństwo w eliminacji dotychczasowego zapisu o wartościach chrześcijańskich. To się próbuje w tej chwili wyeliminować. To można powiedzieć taka pierwsza refleksja na gorąco. Ta nowelizacja niesie jeszcze kilka innych zagrożeń. O tym się mówi. Różne środowiska już protestują przeciwko temu, co proponuje się. Eliminuje się również troskę o rodzinę. Myślę, że takie rzeczy twórcom nowelizacji nie powinny przeszkadzać, takie zapisy. Można uzupełniać o jakieś nowe zapisy, można jeszcze coś nowego wymyśleć, natomiast jest to dość świadomy akt, jeżeli coś się wykreśla i to jest oczywiście obawa, o której zresztą nie ja jeden mówię. Natomiast w takim ostatnim słowie, o które ojciec prosił, myślę, że starajmy się być użytkownikami mediów, a nie dajmy się im podporządkować, a przede wszystkim nie wpadnijmy w jakiś wirtualny świat mediów, który nas odciągnie od świata rzeczywistego. Nie dajmy się tak bardzo oddzielić od ludzi przez świat mediów. Niech kontakty z ludźmi żywymi po prostu wygrywają. Nauczmy się umieć wyłączyć komputer, gdy zechcemy to my zrobić. A myśląc o różnych zagrożeniach, jakie są w mediach, wracam do tej pierwszej myśli, to bierzmy do siebie te zagrożenia w ten sposób, jakbyśmy myśleli o osobach nam bardzo drogich.
Drodzy słuchacze, kończy się już nasz program, który był skierowany właśnie do młodzieży naszej, ale myślę, że nie tylko młodzież mogła skorzystać z tego programu. Wszyscy jesteśmy zagrożeni nieodpowiedzialnym korzystaniem z mediów. Dziękujemy bardzo księdzu Zbigniewowi Kucharskiemu, asystentowi generalnemu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który nie pierwszy raz tutaj gości na antenie Radia Maria i też oczywiście nie ostatni. Ten głos na pewno naszym młodym słuchaczom jest już bardzo znany. Też dodatkowo, już jak wspomniałem, ksiądz Zbigniew jest członkiem Rady do Spraw Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Też naszym drugim gościem był pan minister Piotr Boroń z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, któremu serdecznie dziękujemy za ten czas.
I ja bardzo dziękuję.
Który dla nas właśnie poświęcił. I drodzy wam, dziękujemy też wam, drodzy, żeście z nami trwali aż do tej pory. I za chwilę też już wszystkich zapraszamy do modlitwy na zakończenie dnia, do komplety. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Aquí yo.